Pogotowie psychologiczne.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w studiu ze mną dwoje gości, którzy są specjalistami od miłości, uczuć, związków. Doktor nauk o zdrowiu Agnieszka Trawicka, specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I doktor nauk społecznych Daniel Cysarz, psycholog, seksuolog kliniczny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Oboje państwo jesteście naukowcami i wykładowcami Uniwersytetu SWPS. Tak powiedziałam, że jesteście specjalistami od miłości, no bo to jest taki, powiedzmy, temat, którym się zajmujecie pewnie z zamiłowania, z chęci, z pracy naukowej, ale ja chciałam zapytać tak po ludzku, od tych pierwszych chwil, co powoduje, że ludzie czują do siebie pociąg, ciągnie ich do siebie, zakochują się konkretnie w tym, a nie w innym człowieku? Czy to działa biologia, czy jakieś takie nasze wzorce kulturowe, że szukamy sobie partnera podobnego do rodzica, brata, siostry? Jak to jest?
Ja myślę sobie, że to wszystkie te czynniki, bo mamy jakieś wzorce osób, które dla nas są atrakcyjne, z którymi spędzamy większość życia. Często mawia się, że ojciec jest pierwszym mężczyzną, mama jest pierwszą kobietą w życiu danego dziecka. I myślę sobie, że to ma znaczenie. Plus ma znaczenie też jakiś wzorzec kulturowy piękna, który jest gdzieś tam proponowany. Plus nasze preferencje dodatkowo. No i plus jeszcze nasze szczęście w życiu, bo jeszcze zależy, na kogo trafimy. Na tego bęc, można powiedzieć. Więc szereg tych czynników to jest taki koktajl, no, który daje różną wypadkową i później z tą wypadkową w gabinetach pracujemy.
Ta biologia to hormony między innymi. One mają wpływ na stan zakochania, na to, co czujemy? Bo się mówi, że wpływają na emocje, no więc na miłość chyba też.
Zwłaszcza ta pierwsza, początkowa faza zakochania, ona w miłości ma najsilniejszy związek z hormonami, z endorfinami, z neurotransmiterami. Tutaj dochodzi do swoistej burzy zarówno w mózgu, jak i w całym organizmie. I tutaj też jest ten moment, kiedy no, mówi się, że to strzała amora.
Motyle w brzuchu.
Ludzie wydzielają też feromony. Odczuwamy te feromony, więc czasami wystarczy taki błysk, a później to, co dzieje się w organizmie, jest porównywane do takiego stanu jakby narkotycznego, bo faktycznie tak dużo substancji wydziela się w mózgu, że można stracić głowę.
Wielu psychologów, polskich i także zagranicznych, uważa, że miłość opiera się na takich trzech filarach. Są to namiętność, intymność oraz zaangażowanie. One mogą występować w różnych konfiguracjach i kolejności i od tego zależy na przykład, czy nasz związek się uda i będzie długotrwały, czy wręcz przeciwnie.
Są różne teorie, między innymi taka mówiąca, że to są trzy składowe. Może być różnie i faktycznie w zależności od etapu rozwoju w związku te elementy mogą ze sobą współgrać, mogą dominować jedne. Zwykle zaczyna się jednak od namiętności, czyli zwykle czujemy jakiś pociąg, który no, jest takim motorem do drugiej osoby, ciągnie nas do drugiej osoby. Z czasem, kiedy ta relacja się stabilizuje, no to też te inne aspekty stają się ważniejsze.
Aczkolwiek nie muszą wystąpić, prawda?
Nie muszą wystąpić.
Może się skończyć na namiętności.
Może się skończyć na namiętności i fajnie, jeśli dwie osoby się na to umówi, bo gorzej, jeśli któraś z nich liczy na namiętność, a druga chce po prostu stałego związku. No i jest też element jakiegoś takiego też przywiązania, który w momencie, kiedy występuje jako jedyny, no wtedy mówimy o relacji, która jest raczej pustą relacją, bo tam emocjonalnie niewiele się dzieje. Więc też każdy z tych elementów fajnie, jeśli występuje, no i współgra z innym.
Te część składowe, powiedzmy, nazywając je w ten sposób, te filary miłości, to one muszą występować ogólnie, żeby się związek udał zawsze, jakby łącznie? Czyli musi być zaangażowanie, musi być intymność, musi być namiętność?
Żeby związek funkcjonował harmonijnie, to powinny być co najmniej te trzy. Czasem pary przychodzą z takim pomysłem, że coś nam nie działa w naszej seksualności. Jesteśmy świetną parą, ale seksu nie uprawiamy na przykład od 2 czy 3 lat. No niestety tak to nie działa, bo jeśli nie ma namiętności, to jesteście bardziej przyjaciółmi niż partnerami, więc każdy z tych elementów powinien realnie występować.
A przeciwieństwa? Czy ludzie zupełnie różni mogą stworzyć trwały związek?
Myślę, że to zależy, czego te różnice dotyczą. Czy te różnice dotyczą charakteru, temperamentu i wtedy te przeciwieństwa mogą się przyciągać i mogą się wzajemnie uzupełniać. I w praktyce spotykamy takie pary, że jedna osoba jest bardziej dynamiczna, bardziej odważna, ma ochotę inicjować, mówisz, zróbmy coś szalonego, a ta druga jest bardziej taką tą drugą nogą, stabilną, uspokajającą, wyciszającą. Ale jeśli te różnice dotyczą jakichś kardynalnych, fundamentalnych spraw typu czy chcę mieć dzieci, czy nie chcę mieć dzieci, czy chcę zakładać dużą rodzinę, duży dom, mieszkać na wsi, a druga osoba chce bardziej skupić się na karierze, podróżować. Jeżeli te różnice powodują, że jakby styl życia zaczyna się wykluczać i powoduje, zaczynają
rozmijać się
tak,
trochę.
Rozmijać się, ale być też przyczyną konfliktów, to wtedy może być trudno. Zależy, czego te różnice dotyczą, ale osoby inne mogą być dla nas atrakcyjne i właśnie fascynujące.
No ale wróćmy, proszę Państwa, do tej miłości, czyli tych początków motyli w brzuchu, strzały amora, tak jak żeśmy tutaj mówili. I to jest wtedy pożądanie i namiętność często towarzyszy temu uczuciu miłości. A jak my możemy poznać, czy to jest właśnie miłość? Czy to już jest to kochanie, czy to jest tylko ta biologia nasza? Co się takiego dzieje, że ten związek idzie dalej, przechodzi dalej? Co się musi zdarzyć?
No myślę sobie, że ten pierwszy moment to jest tak zwane zakochanie, prawda? Niektórzy badacze mówią faktycznie, że to jest rodzaj takiego powolnie rozwijającego się uzależnienia, więc zaczynamy się uzależniać od drugiej strony. Dużo dopaminy się pojawia charakterystycznie właśnie dla używania substancji. I w momencie, kiedy pojawia się zaangażowanie chociażby, o którym też mówiliśmy, które jeśli samo występuje, to ten związek jest pusty, to też możemy mówić o sytuacji, kiedy z tego elementu zakochania zaczyna nam na kimś zależeć, zaczyna jego dobro być ważne dla nas.
Bo pewnie teraz sobie słuchacze myślą, co to trzeba zrobić, żeby ta druga osoba się zaangażowała. Skoro ja jestem zaangażowana, ja chcę na przykład tego związku, ale nie wiem, czy ja mu się podobam, czy on będzie chciał pójść dalej, prawda? I co dalej będzie z tą naszą relacją. I to jest takie pewnie często pytanie, co robić? Co robić, żeby zaangażować tą drugą osobę także? Można coś zrobić?
Wydaje się, że tutaj tym kluczowym spoiwem z tych trzech składników będzie intymność. Intymność rozumiana jako bliskość, jako...
Ale nie tylko fizyczna, ale też taka,
taka
intelektualna,
emocjonalna bliskość, taka, że
rozmowy,
że
tak?
Pokazuje się tej drugiej osobie takim, jakim jestem, naprawdę, bez zakładania masek, bez udawania i staram się zrozumieć tę drugą osobę taką, jaka ona jest i biorę ją w całości.
Czyli taka, można powiedzieć, autentyczność
tak,
nasza.
I ona wymaga dużej takiej odwagi z jednej strony do tego, żeby poznać siebie i bardzo dobrze, bardzo mocno stać na swoich indywidualnych nogach, wiedzieć, czego potrzebuję, kim jestem, czego potrzebuję od związku, z tym poszanowaniem swoich granic, zadbać, autentycznie zatroszczyć się o tę drugą osobę. I tutaj badania pokazują, że zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn ta intymność jest takim składnikiem, który daje satysfakcję z bycia w związku.
A jak Państwo by powiedzieli tak z takiego Waszego doświadczenia gabinetowego, jak przychodzą pary na terapię, to tak często jest, że jest taka głębia intymności, czy właśnie są te maski bardziej? Jak terapia jest potrzebna, to pewnie coś jest nie tak, prawda? I gdzieś tam trzeba pomóc, wesprzeć i naprawiać coś.
Często pary pozostają na jakimś etapie idealizowania drugiej strony i w momencie, kiedy nie ma czasu i przestrzeni na to, żeby poznać drugą osobę, przy okazji zaakceptować drugą osobę, co zwykle około 7 roku trwania związku ma miejsce, więc wtedy najwięcej kryzysów się spotyka. Tak mniej więcej co 7 lat trzeba się spodziewać. No to jeśli para przejdzie taki kryzys, to znaczy poznają się i zaakceptują, to jest szansa, że ten związek po prostu potrwa.
Chce pan powiedzieć, że co 7 lat ludzie się zmieniają?
Co 7 lat musimy aktualizować dane. Warto o tym pamiętać. Czyli trochę nie tak często jak na komputerze, ale warto to robić. I w momencie, kiedy aktualizujemy te dane, to mamy szansę tworzyć związek z osobą, którą widzimy i znamy, a nie tylko z naszym ideałem, których na szczęście nie ma.
A tutaj padło słowo też mózg, sformułowanie, że mózg też odpowiada za tą miłość w jakimś stopniu, tak? Jeśli my czujemy namiętność i pożądanie, to podobno aktywowane są obszary mózgu odpowiedzialne za analizę zysków i strat. A gdy czujemy miłość, to obszary wiążące się z opiekuńczością i empatią. Jeśli nami mężczyzna się opiekuje albo kobieta, to jesteśmy w tym drugim etapie, w etapie takiej głębszej miłości.
Można powiedzieć, że tak. I jest to niestety też ewolucyjnie. Mówię niestety, bo to dosyć proste mechanizmy skonstruowane. Żeby
Ale często w większości społeczeństwa są takie oczekiwania, że mężczyzna zajmie się rodziną, zajmie się żoną, właśnie, będzie się opiekował, będzie pomocny, prawda?
Dzięki temu, że ten mechanizm tak działa i u kobiet, i u mężczyzn, faktycznie angażujemy się i chcemy się o siebie troszczyć. Jeśli on by nie zafunkcjonował, no to przykładowo mężczyzna nie chciałby zostać z tą kobietą, ze swoim dzieckiem, jeśli takowe będzie, i się o nie zatroszczyć, więc myślę sobie, że tutaj moglibyśmy dłuższą dyskusję pewnie prowadzić, bo czasem są relacje, w których mężczyźni i kobiety pozostają wiele lat ze sobą, nie mając do siebie uczuć, ale w związku z różnymi normami, oczekiwaniami taki związek tworzą, ale jeśli patrzymy na poziom takich podstawowych mechanizmów, to faktycznie tak to działa, że się angażujemy i chcemy się troszczyć, no żeby ta rodzina mogła przetrwać.
Czyli aktywujemy obszary mózgu odpowiednie, żeby odpowiednie uczucia czuć, a ta miłość istnieje tylko w głowie, czy też całe ciało odczuwa jakieś emocje?
To może nawiążę. Ten pierwszy taki okres związany z namiętnością wiąże się właśnie z dopaminą, z układem nagrody i mówimy tak potocznie, że klapki spadają z oczu. Tak, w pewnym momencie. I to jest ten moment, kiedy jeszcze ważniejsze jest to, żeby aktywnie dbać o związek. Wtedy, kiedy się przytulamy, wtedy, kiedy para ma udane życie seksualne, wydziela się oksytocyna. To jest tak zwany hormon przytulania, hormon więzi. Wtedy, kiedy śpimy ze sobą przytuleni, to właśnie ten hormon się wydziela i on nas spaja, powoduje, że chcemy ze sobą być.
Załóżmy teraz taką sytuację, że wszystko jest dobrze, a w pewnym momencie coś się sypie, krótko mówiąc. Co pomaga przetrwać miłości tak naprawdę? Czy są jakieś na przykład wzorce zachowań, które wpływają na miłość, dają nam pewność, że ten związek będzie długi i szczęśliwy?
Ja myślę, że przede wszystkim dbanie. Kiedyś prowadziłem wykłady dla osób dojrzałych, powiedzmy 70+, i po wykładzie podszedł starszy pan i powiedział, że on ze swoją dziewczyną, tak nazywał swoją żonę, już ponad 50 lat tworzą szczęśliwą relację. I zapytałem go, jak to, jakim cudem, bo mówił też, że mają swoją seksualność. Mówi, że po prostu regularnie starają się raz w tygodniu iść na randkę. Więc rozumiem, że dbanie, widzenie drugiej strony, chęć spędzania z nią czasu, poznawanie siebie, aktualizacja danych, o której mówimy, no to wszystko pewnie wpływa na to, że widzimy tą osobę taką, jaka ona jest na różnych etapach jej życia.
A dlaczego niektórzy ludzie mają całe życie powodzenie w miłości? Inni, jak patrzą na to z boku, mówią sobie, nie, no ona wcale nie jest taka piękna, on wcale nie jest taki przystojny, a cały czas w ich życiu emocjonalnym, w życiu miłosnym coś się dzieje, albo mają stałego partnera właśnie przez wiele lat i są szczęśliwi i kochają się, a są tacy ludzie, którzy no nie mogą znaleźć tego swojego partnera, tego swojego szczęścia w miłości i mówi się nawet, nie mam szczęścia w miłości. Co wpływa na to, że niektórzy zaliczają te niepowodzenia?
Bardzo trudne pytanie. Myślę, że...
Nie potrafią się też właśnie otworzyć, tak jak Państwo mówili, że trzeba...
Już myślę najpierw o tym pozytywnym, tak? Czyli jeżeli ludzie aktywnie dbają o te trzy komponenty, to jakby miłość nie robi się sama, tak? Wtedy, kiedy w związku te trzy komponenty są obecne, mówi się o tak zwanej wytrawnej miłości. I ona wymaga dojrzałości takiej indywidualnej, osobowej. To pozwala, myślę, że i ta świadomość, że o związek należy dbać i się troszczyć, pozwala mu rozwijać się, bo tak jak ludzie się rozwijają, tak związek też powinien przechodzić kolejne etapy i rozwijać
dobrze,
się w tym.
Powiedzmy...
Ale wtedy, kiedy trudno jest nam znaleźć partnera, trudno znaleźć tę miłość, albo trudno utrzymać relację.
Na dłużej. Mhm.
No przyczyn może być naprawdę bardzo, bardzo dużo. Czasami obawiamy się bliskości i wtedy, kiedy właśnie ta relacja powinna przejść na kolejny etap, kiedy jakby trzeba się otworzyć psychicznie, emocjonalnie przed drugą osobą, to coś takiego się dzieje, że się wymykamy z tego związku, że uciekamy albo robimy takie rzeczy, które nie pozwalają przetrwać temu związkowi.
Ale też może mamy na przykład jakieś złe wzorce, które nie pozwalają nam na otwarcie się właśnie, no, bo tak. Z rodziny na przykład chociażby, tak? Z dzieciństwa. Ma to wpływ na to, jak będziemy w związku funkcjonowali?
Te wzorce są bardzo istotne, bo one dają nam model tego, jak tworzyć relacje, ale też te wzorce dają nam klimat emocjonalny, który później odtwarzamy. Czyli jeśli czuliśmy miłość, czuliśmy się kochani, czuliśmy, nie wiem, różne dobre rzeczy, to też będziemy w życiu dążyli do takiej relacji, w której dokładnie to będziemy odczuwać.
A jak mieliśmy niedostępnego emocjonalnie rodzica, to niekoniecznie wtedy, tak? Będziemy sami troszkę się tak bronić przed tą bliskością.
To jest szansa, że będziemy właśnie taki klimat chcieli odtworzyć i będziemy nieszczęśliwi. I mówili.
Oczywiście podświadomie, bo nikt przecież świadomie nie chce być nieszczęśliwy w miłości. Albo nie znaleźć miłości przez całe życie.
Mówi się o tak zwanej chemii, chemii schematu, chemii związku. Wtedy, kiedy w dzieciństwie doświadczaliśmy określonego klimatu emocjonalnego, to jakoś tak się dzieje, że wpadamy w takie związki, w takie relacje, które są bardzo do siebie podobne i nie są satysfakcjonujące.
I niejednokrotnie pytają się sami siebie ludzie, co ze mną jest nie tak, że wszyscy dookoła jakoś pozakładali rodziny na przykład, a ja nie. Jestem całe życie sam, albo jestem całe życie sama, czy większość życia. Czy można być niezdolnym do miłości? Czy możemy zwiększyć tą swoją zdolność do kochania, przećwiczyć to jakoś, nie wiem, świadomie działać?
To tutaj chyba trzeba zacząć od tego, co dana osoba czuje do siebie. Bo jeśli jest w stanie siebie akceptować, zaspokajać swoje ważne potrzeby i kochać, powiedzmy szumnie, to prawdopodobnie też w relacji z drugą osobą też będzie miała tę umiejętność i nie będzie na przykład się ustawiała w roli dziecka do zaopiekowania, tylko dorosłego partnera. Więc to chyba jest bardzo istotne, jaką relację mamy ze sobą, jako taka bardzo ważna baza do tego, czy będziemy w stanie kochać.
Doktor nauk o zdrowiu Agnieszka Trawicka, specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i doktor nauk społecznych Daniel Cysarz, psycholog, seksuolog kliniczny, byli moimi Państwa gośćmi. Dziękuję Wam za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Pogotowie psychologiczne.